Dziękuję za subskrypcję, szczególnie tym, którzy włączyli wszystkie powiadomienia dzwoneczkiem.
To teraz jakiś plan pozytywny opiszmy. Wyobraźmy sobie, że były 3 dni ciemności i świat jest oczyszczony ze złych ludzi i nie ma pan ograniczeń dzisiejszych.
A pan zakłada, że myśmy się ostali.
Tak, zakłada.
To jest ambitne założenie. Nie, no to, bo to nieskromne taka, lekko.
Chcę pana wciągnąć w takie myślenie, które przy haśle plan pozytywny jest trudne. Jak zapytam polityka, czy ma pan plan pozytywny, co by pan zrobił, gdyby pan miał władzę nieograniczoną albo bardzo, bardzo dużą. Co by pan zrobił? Polityk zawsze działa w trybie, co się zrobić da w obecnej sytuacji. Trzyma się punktu wyjścia dzisiejszego.
Panie redaktorze, zaprosiłbym, szanowni państwo, pana redaktora do mojej rady konsultacyjnej.
Więc zaraz to po kolei. Jeszcze nie doszliśmy do rady. Zakładamy, że źli ludzie są unieszkodliwieni. Może pan zbudować od zera. Albo model pan buduje z tektury. Systemu, jaki miałby być w Polsce. No, idealny to jest złe słowo, bo nic nie będzie idealne, ale potocznie nazywając, idealny model Polski. Jak wygląda ten nowy ustrój? Sprzątnęliśmy wszystko, niech się pan nie odnosi do zaszłości. Źli ludzie nie przeszkadzają, bo ich
to
nie
chyba,
ma.
Chyba znowu wrócimy do tego, do tej fazy naszej rozmowy, w której nie musimy sobie nawzajem tłumaczyć niczego i się przekonywać do tego, że w wymiarze doczesnym, póki żyjemy na tym świecie, no to cała cywilizacja to jest w tym wymiarze praktycznym wymiana gospodarcza. Aha. Jeden kupi, drugi sprzeda. No i kwestia bezpieczeństwa tej wymiany. I kto może pozwolić, a może też nie pozwolić, by prowadzono dobre interesy, ten ma władzę. Natomiast w wymiarze ideowym, no to ja używam takiego skrótu, panie redaktorze, msza święta tradycyjna. To jest program operacyjny naszej cywilizacji. Z najświętszym sakramentem jako mikroprocesorem tego naszego cywilizowanego komputera. I panie redaktorze, kwestia bezpieczeństwa wiary świętej katolickiej buduje, zapewnianie tego bezpieczeństwa generuje ekosferę bezpieczną dla wszystkich innych.
To ma być religia państwowa? A w jaki sposób?
Panie redaktorze.
Czy inne kościoły mają być zakazane?
Panie redaktorze, no z całą pewnością talmudyści powinni siedzieć po więzieniach, jeżeli by ich nie dosięgła kara główna, którą oczywiście byśmy przywrócili, prawda?
No dobrze, czyli pewne wyznania, niekoniecznie religie, pewne wyznania są zakazane w tym idealnym państwie. Czyli nie życzymy sobie na przykład heretyków, luteranów.
Nie życzymy sobie tych, którzy kwestionują kluczową dla naszej cywilizacji zasadę równości wobec prawa. Przyznajmy, że to jest zasada dla wszystkich dobra, wszystkich, którzy nie mają złych zamiarów, prawda? Wszystkich, którzy nie usiłują innym wchodzić na głowę. Zasada równości wobec prawa powinna być równocześnie.
No ale to heretyk, zarówno Luter szwedzki równy wobec prawa.
No, widzi pan, no właśnie.
W stosunku do rzymskiego katolika w pańskim
państwie. Rzymski katolicyzm w tradycyjnym wydaniu zachował.
To nie jest eko, tylko za śmieci się płaci, więc zgniatam flaszki nie dlatego, że szanuję eko, tylko że chcę zapłacić mniej za kosz na śmieci, który każdy kosztuje 70 zł.
Tak, każdy, kto tam świadczy usługi, na przykład kulinarne, sprzedaje jakiegoś kebaba, wie, ile musi zapłacić za to, że da klientowi w plastikowym pojemniczku jakiś sos do tego dodatkowy. I to się często nie opłaca, bo koszta, że tak powiem, skasowania tego plastikowego pudełeczka przewyższą zyski z tego, że klient będzie bardziej zadowolony. Więc tak, widzi pan, pan, żyjemy w takiej rzeczywistości, to wszystko won. Cały wszystko zielony ład, tak. Cały ja niebieski ład, cały tęczowy ład.
Ta koloratka do butelek, że...
Tak, pakt migracyjny.
Widziałem coś za granicą, na lotnisku chyba we Francji. Sześciopak plastikowych butelek z tą koloratką, że nie sposób jest tego zerwać i dodane są szczypczyki, żeby to obrzynać.
Genialne.
Do sześciopaka butelek firma wpadła na pomysł, że szczypczyki dodaje takie jednorazowe szczypczyki.
Eurosocjalizm, jak socjalizm, jest to system, w którym się rozwiązuje problemy, których nie było.
No dobra, ale jaki
świecie.
Ustrój? Mamy na naszym terenie jakiś luteran i nawracamy ich na siłę, czy wywalamy ich, czy co robimy?
Panie redaktorze, no właśnie doświadczenie historyczne pokazuje, że tam, gdzie władza pilnuje, stoi na straży tego katolickiego standardu cywilizacyjnego, to paradoksalnie wszyscy inni mają się najlepiej. I do Rzeczypospolitej przed wiekami pchali się przecież drzwiami i oknami heretycy, których palili na stosach w ich własnych protestanckich krajach, w których rewolucja protestancka zwyciężyła. Pchali się tu drzwiami i oknami i to była piękna recenzja wystawiona Rzeczypospolitej, tyle tylko, że co za dużo, to niezdrowo. No i po prostu nasz standard cywilizacyjny został zaatakowany i od wewnątrz, i od zewnątrz. Rozbiory Polski zaczęły się na długo.
No ale niektórych by pan zakazał
przed 18 stulecie.
Że na przykład satanistów trzeba zakazać i ścigać.
Jeszcze raz.
Talmudystów.
Panie redaktorze, wszyscy, którzy kwestionują zasady naszej cywilizacji.
Nie.
Uwaga. Te, które wynikają z wejścia na ścieżkę rozwoju cywilizacyjnego, tą stąd właśnie wywodzącą się.
Ale co
zasada
robić?
Równości wobec prawa. No, co się robi z tymi, którzy łamią prawo? Kto kwestionuje równość wobec prawa? Proszę pana, no powinien być, to jest zmartwienie prokuratora. To nie dla mnie.
A nie, to
sekta, sekta Chabad Lubawicz.
Czy ich wywalać, czy ich karać na miejscu?
To jest zagadnienie dla prokuratora, panie redaktorze. Ja nie jestem wujkiem dobra rady od rozwiązywania wszystkich problemów. Ja tylko stwierdzam, że coś takiego jak Chabad Lubawicz, czyli ludzie, którzy propagują wielopokoleniowo rasistowskie, obrzydliwe przesądy, powinni być na tę okoliczność odpytywani przez prokuratora, dlatego że nasz kodeks karny, nie katechizm religii katolickiej tradycyjnej, tylko nasz kodeks karny, takich rzeczy nie pochwala i na nie nie zezwala.
Dobra, a kto ma rządzić w Polsce? To król ma być, czy ma być parlament, czy co ma być?
Panie redaktorze,
w tej idealnej.
Ja jestem monarchistą realistą i mój realizm do tego się sprowadza, że jak pan mnie zapyta, to ja powiem, wolałbym umierać jako poddany niż jako obywatel, gdyż obywatel, stary tekst pana prezesa Korwina, obywatel to jest ktoś, kto się musi obywać permanentnie bez wszystkiego, co tam duszy i ciału najbardziej potrzebne.
A skąd wziąć króla?
A to jest nie nasze zmartwienie, panie redaktorze. Pan Bóg czyni cuda i jeżeli sytuacja dojrzeje, to raczy zesłać. Na razie nie raczył, bo gdzie by się ten król podział, panie redaktorze?
A król dziedziczny ma być, żeby przekazywał depozyt państwa swoim następcom?
Monarchia realna, tak. Król nie tylko panuje, ale też i rządzi, no bo bez tego nie ma odpowiedzialności. Bez tego
ale czy jest właścicielem państwa w takim sensie, że jego synowie dziedziczą koronę?
Tak, oczywiście. Tak, zdecydowanie.
Czyli nie wybieramy następnych królów
bez, w ten sposób. Bez demokratycznych konwulsji periodycznie
i wtedy
powtarzanych.
Ten król dziedziczny dobiera sobie, czy chce rządzić za pomocą Sejmu, czy za pomocą Rady.
Nie. Panie redaktorze, nie wymyślajmy prochu. My mamy naprawdę dobre doświadczenia i piękne tradycje. Kościół katolicki Polaków nauczył rozwiązywania, cywilizowanego rozwiązywania problemów życia publicznego. Synody, które stały się sejmikami na przestrzeni wieków. U nas zbytecznie się datuje początek polskiego sejmowania zbyt krótko, bo wskazuje się dopiero na początek XVI wieku. A gdzie wcześniej synod łęczycki, prawda, a zjazd w Chęcinach przed wojną z krzyżakami, na który zwołał król Łokietek w wszystkich panów i całe rycerstwo. No, to są dobre tradycje. Ja jestem, panie redaktorze, chciałbym to zaznaczyć, monarchistą, ale przecież praktykuję demokrację. Jestem demokratą praktykującym, chociaż niewierzącym. Prawda? Bo gram w tę grę, która akurat jest na stole. Wolałbym grać w brydża, ale grają w Piotrusia i to znaczonymi kartami, więc no siadam do tego Piotrusia.
A co by pan zrobił najpierw? Zakładamy, żeby pan mógł zrobić. No, w tej sytuacji, co jest teraz, powiedzmy. Jakiś jest powód, on może być bardzo blisko. Wojna. Wojna zeruje wiele rzeczy. Zeruje długi państwowe. Wojna wyzeruje ZUS. Wojna wyzeruje, zniszczy różne rzeczy, znikną.
ZUS, bismarkowska piramida finansowa, do której tak, wciągane są kolejne pokolenia, prawda?
Emerytury, tak, to wynalazek.
Wszystko
zły wynalazek.
Wszystko on. Sam fakt, że to Bismarck zrobił, to już Polakowi ale powinien teraz sygnalizować, że nic w tym dobrego.
Tak. Jestem wrogiem emerytur. Dzieci powinny utrzymywać swoich rodziców, a wcześniej nie być dojone
ale,
z połowy pieniędzy.
Ale państwo, póki trwa, powinno wywiązywać się ze swoich zobowiązań, tak, prawda? Wobec tych, wobec których już te zobowiązania
nie
zostały zaciągnięte.
O tym, co się zgadzamy, tylko koncepcja mnie interesuje. Są jakieś gruzy, bo była wojna, obojętne mi, czy ruska, czy jaka inna. Wojna nam grozi w każdej chwili blisko. I powiedzmy, że pan na tych gruzach stanął i nagle naród stwierdził, w takiej sytuacji zgliszcz, jakie mamy, to Braun niech teraz rządzi, bo brak liderów, wyparowali, uciekli.
Tak. Panie redaktorze,
Tusk ucieknie z podwiniętym ogonem jako pierwszy.
O, nie dopuśćmy do tego. Chcielibyśmy chyba oglądać tych
dlatego
ludzi przed sądami.
Dlatego podwija ogon, żeby go nie złapać.
Chcielibyśmy ich widzieć na ławach oskarżonych.
Co by pan zrobił najpierw?
Jak się nawzajem Morawiecki z Tuskiem sypią przed jakimś
zrobił?
Prokuratorem
co śledczym. Co jest najważniejsze na tę chwilę upadku?
Najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc przede wszystkim nie szkodzić, nie ściągać niebezpieczeństw na naród i państwo polskie. Uczynienie z nas żyrantów, cudzych, uwaga, nie naszych wojen, ściąga na nas powszechne niebezpieczeństwo. Pozostawanie przez Polskę w sojuszu de facto, no, na przykład ze wspomnianym państwem położonym w Palestynie, czynienie z Polski żyranta, terroryzmu na Bliskim Wschodzie, ściąga na nas gniew tych, którzy padają ofiarą terrorystów.
Nie chcę pan przeszkadzać, w związku z tym mówi pan wszystkim, ludzie, sami się budujcie, nie chcę od was kas fiskalnych i niczego takiego.
No, ale co do kas fiskalnych, to chyba tylko możemy się pośmiać razem,
tak,
prawda?
Nie chcę od was podatków, ale jakieś muszę chcieć, żeby wam armię utrzymać. Nie, to jakie mają być?
No, panie redaktorze, nie chcemy, żeby Polska była krajem, w którym wszystko, energia, praca, życie, po prostu bytowanie staje się coraz droższe i najdroższe w Europie. Chcemy żyć jako ludzie wolni, a nie niewolnicy, którym władza może pozwolić albo nie pozwolić, nie wiem, mieć kominek albo piecy kozę we własnym domu. Pan wie, że w województwie mazowieckim, bo może to pana minęło, pan wyjeżdża, przyjeżdża, w województwie mazowieckim kominki są już surowo zakazane. Za Zielonym Ładem jedzie Niebieski Ład, czyli będzie pan się spowiadał, ile razy w tygodniu pan prysznic, przepraszam,
tak,
bierze, no dobra, a za tą spowiedzią będzie oczywiście
oczywiście
podnoszenie kosztów.
Bo musi pan nam zapewnić jako państwo bezpieczeństwo, podstawowy zakres bezpieczeństwa, wymaga pieniędzy, musi pan prokuratorowi zapłacić,
tak,
wydrukować kodeks karny.
Panie redaktorze, myślę,
za co?
Myślę, że stare, dobre hasło podnoszone w poprzednich dekadach przez jedynych i nielicznych obrońców wolności, czyli podatek pogłówny, czyli uczestniczę w tym klubie, prawda, zależy mi na tym, żeby istniało państwo polskie.
Dobra.
I chcę być lojalnym obywatelem tego państwa. Proszę bardzo, uiszczam kwotę. Dalej.
A jeżeli, czy mąż i żona, skoro są jednym ciałem, to płacą jedno pogłówne?
No pewnie, że tak.
No dobrze.
No jasne.
Dzieci
dlatego,
w tej rodzinie?
Dlatego, że stanie przez państwo na straży władzy rodzicielskiej i prawa małżeńskiego, no to jest jeden z fundamentów naszej cywilizacji. I dlatego każda zmyłka czy pomyłka, która nadwątla to ten charakter naszej cywilizacji zbudowanej na wolności i bezpieczeństwie rodziny tradycyjnie pojmowanej, wszystko co w to godzi, to jest wrogie i to jest szkodliwe i niebezpieczne dla całego państwa.
Głowa rodziny za całą rodzinę, jedno pogłówne.
Myślę, że to dobry pomysł.
To w zasadzie podymne trochę.
Tak.
Bo nie obchodzi nas, co jest pod dachem. Jedno ognisko domowe płonie, masz 17 dzieci, płacisz taki sam podatek jak gość, który ma kota.
Tak. Myślę...
A kto ustala wysokość? Bo dojdziemy do takiego punktu, w którym przychodzi rodzina Ulmów do pana i mówi, ale mnie nie stać na to pogłówne, bo
co
wydałem...
Co pan z tą rodziną Ulmów?
Na 19 kapci wydałem.
Co pan
nie, bo dużo dzieci mają. Ulmów, wczoraj byli wspomniani w kościele na mszy i mi się przypomnieli. Byli wspomnieni, że tam strasznie dużo butów u nich w domu było.
Świeć, panie, nad ich duszami. No jest to... Jest to wielka operacja, również niestety propagandowa.
To zostawmy to. Jakaś inna rodzina wielodzietna. Ulmowie,
tak.
Ma pan pogłówne. Jakie ona ma być wysokości?
Panie redaktorze, żebyśmy tylko takie problemy mieli,
dobra,
że pan,
a jak
ja,
kogoś nie stać,
że
to
pan
co
i ja siadamy i na przykład bardzo prosimy pana doktora, posła, prezesa Sławomira Mencena, żeby nam to elegancko wyliczył.
Ja
i jestem pewien, że świetnie to zrobi.
Piskosz, ale nie chcemy wchodzić w ten...
Ale panie redaktorze...
Jak tu był, to mu powiedziałem uczciwie, więc on wie, że jest śliski piskosz.
Świetnie liczyć potrafi i w związku z tym nie szukałbym daleko, nie wymyślałbym prochu, zwróciłbym się do kolegi
tylko proszę
z prośbą o takie wyliczenia.
Można liczyć tak. Na przykład. A Mencen liczy tak.
Panie redaktorze,
to są dwa różne sposoby liczenia.
To ja wywołałem wilka z lasu.
Sam pan zróbmy co innego.
To się wytnie.
To się przetnie.